Są nowoczesne, ekologiczne i produkuje je gdańska stocznia. Green Dream Boats zamierza jeszcze w tym roku wybudować ekologiczną jednostkę typu houseboat, czyli dom na wodzie, i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie elektryczny napęd. To w nim tkwi cała tajemnica, informuje gospodarkamorska.pl. Cena słonecznego domu nie jest jeszcze znana, jak zapewniają producenci, będzie jednak mocno konkurencyjna. Holenderskie i niemieckie houseboaty kosztują od 350 tysięcy euro w górę. Łodzie mieszkalne czy przejmą się w naszym kraju? Między innymi do tego wrócimy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Piotr Frankowski, Namiary na Morze i Handel, Tomasz Socha, dyrektor sekcji podatkowej EY w Gdańsku, Krzysztof Szymborski, prezes BCT. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Domy na wodzie w Europie dosyć popularne rozwiązanie, w naszym kraju ciągle nowość. Przyszłość naszych miast, takie domy na wodzie, czy ciekawostka niewiele warta, panów zdaniem?
My jesteśmy w Gdańsku, Krzysztof Szymborski, wodą.
O, i to w sporej ilości.
Natomiast trzeba zdać sobie sprawę z tego, że do takich pływających domów potrzebujemy kanałów spokojnych. To nie na morzu się, co mówię, na morzu można duże jednostki, hotele zamocować, gdzieś pewnie w portach. Jest to przyszłość, pewnie dla Wrocławia, być może Bydgoszczy, może być dla Gdańska. Natomiast chciałbym wskazać na to, że my już się z tym borykamy od paru lat w Gdańsku, dlatego że w ostatnich latach byliśmy świadkami co najmniej dwóch takich prób posadowienia przez prywatnych właścicieli barki
mieszkalnej.
I to się rozbijało o wiele lat protestów, dyskusji z urzędnikami miejskimi, którzy na końcu te pomysły skutecznie storpedowali. I jak dotąd w Gdańsku nie mamy jednej barki, a wydawałoby się, że po prostu dla nas to powinno być oczywiste. Więc jest pewien jakiś problem administracyjny, po pierwsze, który jest hamulcem. W tym domu ja uważam, że najbardziej ciekawą rzecz to jest właśnie pozyskiwanie energii słonecznej. Widać, że jest to firma, która jest skupiona na zastosowaniach na niewielkich łodziach czy też domach energii słonecznej i z powodzeniem rozwija taką bardzo przyszłościową, ekologiczną technologię. To jest świetne. I gdybyśmy byli w stanie administracyjnie, a ceny mają być dobre, pokazać strefy, nie wiem, na Motławie, nie, jakichkolwiek kanałach, strefy, gdzie można takie barki cumować, myślę, że chętnych byłoby dosyć dużo.
Wystarczyłaby urzędnicza decyzja, prawda? Czyli tak jak pan prezes wspomniał, wyznaczyć strefy odpowiednie i chętni na pewno by się znaleźli. Tutaj przykład mieszkańca Trójmiasta, miłośnika morza i zawodowego żeglarza, który chciał barkę właśnie w Gdańsku zacumować mieszkalną i nie spodziewał się, że to może być tak skomplikowane. Wybrał sobie miejsce przy Raduni, niedaleko budowanego Muzeum II Wojny Światowej. No i potem wybrał się do Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Tam mu powiedziano, że nie, proszę pana, my się tą sprawą nie zajmujemy. Zajmuje się Urząd Marszałkowski. Przespacerował się do Urzędu Marszałkowskiego. Tam dowiedział się, nie, proszę pana, my tą sprawą się nie zajmujemy, zajmuje się Urząd Miejski w Gdańsku. W Gdańsku z powrotem dowiedział się, że musi mieć zgodę konserwatora zabytków. Konserwator nie widział przeciwwskazań i dalej barki jak nie było, tak nie ma. A widziałam zdjęcia, bardzo fajna była to barka. Ja myślę, że pewnie i dla turystów z naszego kraju byłaby swego rodzaju ciekawostką i założę się, że właściciel mógłby wpuszczać na bilety turystów, żeby sobie pooglądali, jak można mieszkać na takiej barce. A co ciekawe, w Warszawie znalazł się deweloper, który już sprzedaje domy na wodzie, metraże od 40 do 80 metrów kwadratowych i mówi się, że to byłaby alternatywa tania dla mieszkania takiego w mieście, ze względu na to, że rzek nam nie brakuje. Rzeki przepływają przez środki miast i można byłoby mieć fajny dom w centrum miasta.
Ale tu jeszcze mamy kwestię, jeszcze inną kwestię administracyjną, która wydaje się może banalna, ale patrząc na to szerzej może być też niezwykle istotna. Doręczanie poczty. Bo no, jaki adres ma ten człowiek? Ja rozumiem, to jest kwestia tych administracyjnych przeszkód.
Gdzie barka jest zacumowana na dłużej, ja myślę,
dokładnie,
że...
ale myślę, że to mentalnościowe też jest. Kwestia mentalnościowego, takiej mentalnościowej zmiany w podejściu do tego typu, jak na razie w Polsce, nietypowych pomysłów. Mimo że w zasadzie w większości krajów Europy jest to normalne, a u nas no, może się okazać, że no niestety nie ma domu, nie ma adresu, nie ma listu.
A co w prawie musiałoby się zmienić, żeby taka barka mogła spokojnie sobie cumować przy nabrzeżu?
Tak, te ograniczenia administracyjne to jest oczywiście
Tomasz
coś,
Socha.
Z czym w wielu obszarach gospodarki musimy się ciągle mierzyć. Natomiast myślę, że warto tutaj podkreślić ten wysiłek, który podejmuje, rzekłem, inwestor, czyli ta firma w wejściu w nowy obszar. I Polska w jakiejś perspektywie kilkunastu lat jest pewnie rynkiem bardzo interesującym. Natomiast to jest już rynek bardzo aktywny w Europie Zachodniej. Także tego typu domy mieszkalne na wodzie to jest już jakby gotowy towar eksportowy dziś, gdzie my, że tak powiem, dysponując doświadczeniami w budowie jachtów, ale też z wykorzystaniem właśnie tych nowych technologii, no myślę, że skutecznie bylibyśmy w stanie konkurować z firmami zagranicznymi. Także tworzenie tego typu inwestycji dziś na rynku polskim daje po prostu szansę, że te ograniczenia administracyjne również tutaj zostaną pokonane i w perspektywie kilkunastu czy kilku lat będziemy w stanie już obserwować tego rodzaju domy na polskich rzekach również.
Wystarczy się wybrać do Holandii, gdzie ten rodzaj, nie wiem czy mogę nazwać, budownictwa mieszkalnego pływającego jest bardzo popularny. W samej Wielkiej Brytanii jest około 30 tysięcy takich barek. Pan prezes Szymborski wspomniał, że gdyby przepisy były jasne i klarowne i były możliwości, nie było urzędniczych schodków, które trzeba pokonać, pewnie większość, znaczy nie większość, ale sporo Polaków zdecydowałoby się na taki rodzaj mieszkania. A czy my nie boimy się przypadkiem ze względów bezpieczeństwa zamieszkać na takiej barce? Bo może gdyby Polacy byli zainteresowani tego typu mieszkalnictwem, by już dużo wcześniej starali się zawalczyć o nie. A tak do tej pory jakoś cienko nam to idzie.
Myślę, że to jest wypadkowe wielu rzeczy. Funkcja jakby przygotowania samych nabrzeży i tej całej infrastruktury, która jest konieczna do tego, żeby tą łódź właśnie bezpiecznie zacumować, dostarczyć tam jakby podstawowe media. A z drugiej strony no to jest oczywiście kwestia ceny, prawda, i konkurencyjności. To, o czym pani wspomniała, czyli to, że rzeki są w centrach miast, ceny nieruchomości są bardzo wysokie i po prostu tak długo, jak cena domu pływającego będzie konkurencyjna w stosunku do nieruchomości, że powiem, standardowej, no to tego rodzaju inwestycja zdecydowanie ma przyszłość. Stąd taka popularność tego rodzaju domów pływających w Europie Zachodniej, Wielkiej Brytanii czy w Holandii. W Polsce ceny nieruchomości w centrach dużych miast również są bardzo wysokie, także ceny polskiego produktu jeszcze nie poznaliśmy, natomiast jeśli ona rzeczywiście będzie konkurencyjna, to myślę, że ta zmiana świadomości ludzi i chęć spróbowania czegoś nowego na pewno jest. Bo oczywiście to nie jest kwestia tylko i wyłącznie posiadania lokalu w centrum miasta, ale też pewnej jakby drogi życiowej, pewnego stylu życia.
Do tego dochodzi kwestia jeszcze architektury domów na wodzie, bo z tych nowoczesnych pomysłów, jak zauważyłam, nie wszystkim one się podobają. Takie klocki pływające. Właściwie to wygląda bardziej jak biuro przenośne przy deweloperze, który akurat buduje jakiś wieżowiec.
No ale architektura jest zawsze wielkim polem do dyskusji i wymieniania swoich gustów i spierania się. Więc to jest kwestia raczej urbanistyki miejskiej. Czy w centrum Gdańska dobrze by wyglądały bardzo nowoczesne barki, gdzie włodarze miasta zabiegają o to, żeby nawet wyspa Spichrzu wyglądała jak 100 czy 200 lat temu, mimo że jest to zabudowa absolutnie współczesna.
Czyli taki dom na wodzie niczym czarna perła miałby wyglądać?
Być może jak czarna perła w Kopenhadze, nie wiem. Kwestia jest to i gustu, i dyskusji ludzi, którzy za to odpowiadają. Natomiast atrakcyjność i styl życia, ja się z tym zupełnie zgadzam. Ja pani powiem szczerze, sam bym chętnie zafundował sobie taką barkę, gdyby była cena byłaby lepsza niż apartament w pobliżu na przykład Motławy, czy gdzieś właśnie w pobliżu muzeum, bo jest wiele w tej chwili obiektów, które wychodzą na Motławę czy na wodę. Więc barka, czemu nie? Jeżeli nie będzie droższa, to by było bardzo ciekawe i bardzo fajne.
Widziałam propozycję od 200 tysięcy, 180 mniej więcej za taką barkę 40 metrów kwadratowych do 400 i troszeczkę wyżej tysięcy o metrażu do 80 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Jeśli dodamy do tego lokalizację, no to za takie pieniądze to rzeczywiście rewelacyjna sprawa. Do dyskusji wrócimy za chwilę. 19 minut po godzinie 10. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, Piotr Frankowski, Namiary na Morze i Handel, Tomasz Socha, dyrektor sekcji podatkowej EY w Gdańsku, Krzysztof Szymborski, prezes BCT. To przy okazji nowoczesnych technologii, bo mówiliśmy o barkach, które, domach na wodzie, które powstają w Gdańsku i one są rzeczywiście bardzo nowoczesne. Polska Agencja Kosmiczna podjęła działania, które zmierzają do utworzenia w Polsce inkubatora przedsiębiorczości Europejskiej Agencji Kosmicznej. On jest wyspecjalizowany w transferze technologii satelitarnych. Miałby być ten u nas. No i województwo pomorskie jest jednym z kilku regionów, które planują wspierać wykorzystanie tych zaawansowanych technologii w różnych sektorach gospodarki. Dziś w Urzędzie Marszałkowskim przedstawiciele województwa pomorskiego, Gdańska, Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Black Pearls Venture Capital i Blue Dot Solutions podpisują listy intencyjne w sprawie utworzenia regionalnego oddziału inkubatora przedsiębiorczości ESY. Chodzi o to, że będziemy robić wszystko, żeby taki inkubator przedsiębiorczości Europejskiej Agencji Kosmicznej powstał u nas. Rywalizujemy z tym bardzo poważnie, o ten inkubator rywalizujemy z Małopolską, z Krakowem. Na ile rzeczywiście moglibyśmy zyskać na takim, jako region, na takim inkubatorze przedsiębiorczości stworzonym, delegowanym przez Europejską Agencję Kosmiczną? Takich inkubatorów w całej Europie jest 11 do tej pory stworzonych, 12 byłby u nas. Przydałaby się w gospodarce morskiej? Na coś powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, o coś zawalczyć? Panowie wszyscy związani z gospodarką morską w większości.
Nie wiem tego, czy w gospodarce morskiej. Oczywiście inkubatory przedsiębiorczości to są organizacje, gdzie właśnie zebrane są już doświadczenia w Polsce, ale nie tylko. W przypadku Europejskiej Agencji Kosmicznej no to oczywiście to jest kwestia nowych technologii, innowacji. Umiejscowienie tego na Pomorzu, tutaj w naszym regionie, z pewnością przyczyniłoby się do, że powiem, zintensyfikowania wysiłków, czy możliwości pozyskania nowych funduszy na inwestycje w tym obszarze. Polska oczywiście, czy polskie firmy mają w tym sektorze bardzo wiele osiągnięć, takich bardzo specjalistycznych, związanych czy z komunikacją, czy ze wsparciem technicznym, jeśli chodzi o poszczególne projekty kosmiczne. Także są tutaj pierwsze doświadczenia. Pomysł wydaje się dobry. To, że organizacje samorządowe i pozasamorządowe są gotowe do współpracy w tym obszarze, no to jest zdecydowanie dobry kierunek.
I mamy szansę na to, żeby powstało to u nas? No. Po tym liście intencyjnym, który zostanie dzisiaj o godzinie 14 podpisany.
Tak, no należy pamiętać, że list intencyjny oczywiście to jest pierwszy krok. Tak? Na koniec dnia to jest determinacja poszczególnych osób, które będą za sukces tego inkubatora tutaj odpowiadały, czy w pierwszym rzędzie za umiejscowienie go tutaj w naszym regionie. Także myślę, należy to traktować. To jest krok we właściwym kierunku, natomiast to jest jakby za wcześnie jeszcze, żeby powiedzieć, czy te szanse są realne. To jest kwestia determinacji i konkretnego pomysłu, to znaczy jakiego rodzaju ludzi, jakiego rodzaju organizacje byłyby w stanie to wesprzeć i co my jako region jesteśmy w stanie zaoferować, żeby być konkurencyjnym chociażby w stosunku do Krakowa.
A potem co zyskać?
No oczywiście, ale naszym atutem jest dobre zaplecze uniwersyteckie, czy uczelniane, to po pierwsze, mamy doświadczenia zarówno w Gdańsku, jak i w Gdyni, jeśli chodzi o parki technologiczne, które skupiają właśnie innowacyjne firmy,
ale tych
startupy.
Sporo jest w całym kraju, panie prezesie.
Oczywiście,
w pewnym momencie
tak,
wręcz była
są,
taka moda i jak grzyby po deszczu się pojawiały.
Wie pani co, ale one rzeczywiście oparte są o takie, ja myślę, że daleko bym się nie mylił o społeczeństwa, które są energiczne. Myślę, że Trójmiasto jest dosyć energicznym takim ośrodkiem w Polsce i podejmowanie nowych wyzwań jest tutaj chętnie widziane. Druga rzecz, w oparciu nie tylko o uczelnię, ale również, tak jak pan Socha wspomniał, o konkretną ofertę lokalną. Co my jesteśmy w stanie zaoferować? Jakiego rodzaju obiekty, jakiego rodzaju wsparcie, nie tylko w postaci zasobów ludzi wykształconych, również co miasto jest w stanie zaoferować, jeśli chodzi o obiekty, o być może jakieś kierowane dotacje na aktywizację takiego przedsięwzięcia. Natomiast pomysł jest fenomenalny, bo akurat technologie kosmiczne są w topie tych technologii, które wyprowadzą nas w XXI wiek, już a nie XXI. I skupiają nie dość, że dosyć duże fundusze, są dosyć prestiżowe te przedsięwzięcia, ale szalenie perspektywiczne i rozwojowe. To trudno wręcz przewidywać, jak to się może rozwinąć w ciągu 5 lat, jeżeli to u nas się znajdzie.
Mm-hmm. Piotr Frankowski.
Tym bardziej, że nasze tutaj firmy działające w tym mieście, że tak powiem stocznie, czy firmy zajmujące się offshorem, są na tym topie wyspecjalizowanych produktów, zaawansowanych technologicznie. Świadczą o tym też wszelkiego rodzaju zlecenia otrzymywane, czy to na nowe platformy, czy na nowe statki z innowacyjnymi napędami. Więc myślę, że może być to coś, co ten rozwój technologiczny jeszcze będzie wspomagało.
I miejmy nadzieję, że za tym pójdą nowoczesne technologie, które dadzą nam takiego technologicznego kopa tutaj w rozwoju gospodarczym na Pomorzu. Skoro jeszcze o nowoczesnych technologiach, to krótko. Elon Musk, amerykański Iron Man, tak go przezywają, wdraża innowacyjne, niezwykle nowoczesne, słoneczne dachówki. Zamiast kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych na dachu pojawią się nowoczesne dachówki. Mają być one tańsze, łatwiejsze w montażu, bardzo estetyczne. Czy to się sprawdzi? No bo to jest taka nowinka technologiczna w tej chwili. No i czy w naszym kraju by się sprawdziło?
No jeżeli będą tańsze niż tradycyjna dachówka, równie odporne, a przy tym dają dodatkowe funkcje jak generowanie energii, oczywiście, że się sprawdzą.
W naszym kraju mam wrażenie, że te panele słoneczne i w ogóle wszelkie rozwiązania związane z energetyką pozyskiwaną ze słońca na razie jeszcze raczkuje, że to jest jakby wśród tych działań związanych z energetyką odnawialną jest jednak jeszcze dosyć na odległej pozycji, więc myślę, że to nie wydaje mi się, żeby to jakąś rewolucję wywołało.
Sam pomysł jest bardzo ciekawy. Jego innowacyjność nie polega jakby na samej formie, bo pozyskiwanie energii ze słońca, w tym z paneli fotowoltaicznych, jakby ma już swoją dosyć długą historię. Mhm. I tutaj kluczem tak naprawdę jest efektywność pozyskania tej energii, a dwa, to jest cena surowca, prawda? I to, o czym powiedział prezes Szymborski, to znaczy relacja ceny samego produktu do zwrotu będzie tą kluczową, która będzie decydowała o popularyzacji tego rozwiązania. Elon Musk rzeczywiście jest otoczony nimbem osoby, która wszystko przekuwa w sukces. Tesla wykazała dochody pierwszy raz w historii ostatnio, także wydaje się, że ten pomysł, podobnie jak jego wcześniejszy, może mieć powodzenie. Ma na pewno, jest to powiązane jakby z siłą marketingu, związane jakby
chyba
z samym produktem.
Chyba ta siła marketingu jednak.
I myślę, że to będzie w stanie przekonać masy i one będą decydowały o sukcesie tego rozwiązania, ale tak długo jak ten rachunek ekonomiczny w zakresie tego podstawowego wydatku i zwrotu będzie będzie się spotykał.
Ja tylko przypomnę, że tego rodzaju pomysły nie są wcale nowe. W naszym kraju mamy Olgę Malinkiewicz, która próbuje od kilku lat zrealizować podobny pomysł z wykorzystaniem perowskitów. To wymyśliła rozpracowanie prostej metody nanoszenia perowskitów na cienkie folie, którymi można pokrywać wszystko, każdy kształt, każdy rodzaj materiału. I to wszystko wtedy zamienia się w taki jeden wielki, ogromny panel fotowoltaiczny. Będziemy jej kibicować i miejmy nadzieję, że zostanie to bardzo porządnie wykorzystane, efektywnie i przyniesie zyski. 10.34, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, Piotr Frankowski, Namiary na Morze i Handel, Tomasz Socha, dyrektor sekcji podatkowej EY w Gdańsku, Krzysztof Szymborski, prezes BCT. To jeszcze głosy od naszych słuchaczy. A dotyczący domów na wodzie. We Wrocławiu pan Kamil Zaręba przećwiczył ten temat w polskich realiach i obecnych przepisach. To nigdy nie będzie dom, to zawsze będzie jednostka pływająca, a tu Urząd Miejski nie ma tak naprawdę nic do powiedzenia. Jedyne, co trzeba zrobić, to przystań z mediami. W każdym innym przypadku ten typ zabudowy jest po prostu statkiem, a właściciel jest armatorem. Pozdrawiam, napisał do nas pan Remigiusz. No rzeczywiście. Oczywiście, może rozwiązanie jest rzeczywiście bardzo proste. Jest wyrok w sprawie ochrony dźwigów stoczniowych. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargi kasacyjne czterech właścicieli terenów postoczniowych w Gdańsku. Oznacza to, że włączenie zabytków nieruchomych z terenu dawnej Stoczni Gdańskiej do ewidencji zabytków było prawidłowe. NSA podtrzymał tym samym stanowisko pomorskiego konserwatora zabytków, utrzymane wcześniej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. Zatem dźwigi stoczniowe zostają, nie będzie można ich zezłomować. No i teraz pytanie, czy miasto na tym skorzysta, czy wręcz przeciwnie. Bo z jednej strony mamy zabytek, mamy bardzo charakterystyczną cechę miasta, widoczną z wielu miejsc w Gdańsku i bardzo kojarzącą się turystom z Gdańskiem. Z drugiej strony są inwestorzy, którym dźwigi przeszkadzają i być może nie będą z tego względu chcieli inwestować.
To jest pytanie, co na tych terenach ma jakby mieć tą funkcję pierwszorzędną. Czy chcemy, żeby to były tereny, nie wiem, będące jakimś elementem pamięci, historii, czy mają to być tereny przemysłowe? Może tak przez analogię, w Gdyni, kiedy zagospodarowano obszary po Stoczni Gdynia, nikt nie wpadł na pomysł, żeby likwidować Wielką Suwnicę, tylko ją zagospodarował. Ja rozumiem, że tak duża ilość dźwigów niewątpliwie na pewno nie znajdzie w ogóle zatrudnienia, ale też na terenach stoczniowych ja bym obawiał się, żebyśmy nie zrobili tam skansenu. To są tereny przemysłowe, które mają służyć gospodarce, budownictwu okrętowemu, bądź też jakimś innym formą działalności. I wydaje mi się, że jest to zły pomysł, żeby jedno blokowało rozwój drugiego. Pewnie potrzebny był jakiś konsensus do tego, żeby znaleźć jakąś drogę pomiędzy. Mi na myśl przychodzą tereny poportowe w Hamburgu, gdzie wykonano tam dzielnicę mieszkaniową nowoczesną, ale dźwigi zostawiono.
Mhm. Stare dźwigi portowe.
Tak, są elementem tej dzielnicy. Tam udało się to w jakiś sposób pogodzić. Czy uda się to pogodzić w Gdańsku? Nie wiem.
Mm-hmm. Prezes Szymborski się chyba z czymś nie zgadzał, kręcił pan głową.
No, my tutaj mówimy o tak zwanym Nowym Mieście w Gdańsku, więc tam funkcji przemysłowych praktycznie wydaje mi się, że się nie planuje. Natomiast są inwestorzy, tak zwani deweloperzy, którzy chcą rozwijać miasto z funkcjami miejskimi. Ja powiem w ten sposób. Bardzo przyjemnie jest z Górnego Tarasu zjeżdżać do centrum Gdańska i mieć na horyzoncie te żurawie konne. Bardzo to lubię. Natomiast wydaje mi się, że klucz polega na tym, żebyśmy nie byli tacy ortodoksyjni, jak często to bywa, jeśli chodzi o konserwatora zabytków, bo nie mam jakby przekonania do tego, że 15 tych żurawi powinno stać, bo trzeba będzie je konserwować. Mhm. To jest zawsze koszt i to będzie duży koszt, który
No tak, żeby nie spowodowały zagrożenia w pewnym
momencie.
One,
no
to
jak będą zardzewiałe, to się metal. Przewrócą. Mhm. Więc trzeba je cały czas utrzymywać w takim stanie, żeby mogły bezpiecznie stać. O tak powiem, one nie muszą funkcjonować, mają bezpiecznie stać. Więc czy potrzeba aż 15, żeby zachować tę pamięć po horyzoncie i tej perspektywie gdańskiej, gdzie zawsze te żurawie były, gdzie do tego jesteśmy sentymentalnie w Gdańsku z tym związani poprzez Solidarność, bo stocznia, bo żurawie. To tak wszystko się wiąże w taki ciąg emocji. Więc jeżeli nie będziemy ortodoksyjni i będziemy w stanie i będziemy mogli dopuścić jakieś lokalne również rozwiązania, na przykład zezłomowanie któregoś z żurawi, jeżeli funkcja miejska w oczywisty sposób będzie kolidowała z takim żurawiem, to wydaje mi się, że wtedy sobie z tym poradzimy. Natomiast jeżeli będziemy stać na straży wyłącznie 15 żurawi, których będziemy bronić jak niepodległości, nie zwracając na to uwagę, czy będzie się opłacało inwestorom rozwijać te ich zamierzenia, bo mam wrażenie, że w tej chwili właśnie to oni stoją przed problemem, co dalej zrobić z terenami, które nabyli, a na których nie mogą swobodnie inwestować tak jak chcieli, zgodnie z jakimiś uzgodnieniami i planami zagospodarowania, to jeżeli nie będziemy ortodoksyjnie tego bronić, bo i już mają stać, no to możemy mieć rzeczywiście paraliż na znowu kilka lat.
Mogą wystąpić o odszkodowanie na przykład od miasta, że w sytuacji, gdy kupowali te tereny, nie było mowy, że mogą się zmierzyć z takim problemem.
No, oczywiście zawsze jest perspektywa wystąpienia gdzieś na drogę cywilną. To jest kwestia warunków wstępnych dokonania zakupu tych działek i właśnie planów zagospodarowania przestrzennego. Teraz zgodnie z wyrokiem sądu te możliwości ingerowania na tym obszarze są ograniczone. Także myślę, że to jest jakby jedyna droga, to znalezienie jakiegoś kompromisu w tym wszystkim i pozwolenie inwestorom na możliwie dużą elastyczność, jakby z zachowaniem jakby charakteru jakby całego obszaru, a nie konkretnie jakby każdej z działek indywidualnie i każdego z dźwigów, które ewentualnie mogłyby być ustawione czy przesunięte na tyle, że powiem, ewentualnie dogodne miejsce, które nie ingerowałoby, czy nie byłoby sprzeczne jakby z charakterem tego miejsca i samą inwestycją.
Zobaczymy, jak będzie sytuacja się dalej rozwijała. Oczywiście będziemy wracać do tematu pewnie nie jeden raz. A teraz temat zmieniamy. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej do spraw Unii Energetycznej Maroš Šefčovič potwierdził w środę, że Komisja w najbliższych dniach wyda decyzję w sprawie wniosku rosyjskiego Gazpromu o zezwolenie na większe wykorzystanie przepustowości gazociągu Opal. To jest lądowa odnoga Nord Streamu. Na konferencji prasowej w Brukseli Šefčovič przypomniał, że Komisja dostała notyfikację w tej sprawie od niemieckiej Federalnej Agencji do Spraw Sieci, która zgodziła się jeszcze w maju, aby Gazprom mógł wykorzystać 100% przepustowości gazociągu biegnącego wzdłuż granicy polsko-niemieckiej. Dziś może wykorzystywać 50% tej przepustowości, a ta pozostała jest udostępniona dla innych operatorów. No i według nieoficjalnych informacji komisja na 100% się nie zgodzi, ale na 80% by Rosjanie mogli wykorzystywać to i owszem, 20% miałoby być pozostawionych dla innych operatorów. No i teraz jak to rozumieć, czy jeszcze istnieje unijna solidarność gospodarcza, energetyczna, bo o tym się przecież ostatnio sporo mówiło. To chyba nawet jeszcze, kiedy był premierem Donald Tusk, bardzo walczył, żeby Unia mogła razem, wspólnie negocjować ceny gazu. Tutaj to się nie uda. Jest ta Unia energetyczna?
Jest, co widać po podpisaniu porozumienia handlowego z Kanadą. Jest Unia. Natomiast no, w przypadku Opalu mamy do czynienia z prostą konsekwencją Nord Streamu. Mhm. I tutaj w widoczny sposób Niemcy bardziej zawsze zabiegały o swój dostęp do rosyjskiego gazu, niespecjalnie zwracając uwagę na nas, bądź też dzieląc się tym gazem z nami. Więc to jest konsekwencja tych poprzednich inwestycji Nord Streamu. I myślę, że wie pani, solidarność gospodarcza to jest takie hasło, które objawia się czasami w przypadku na przykład takich umów, gdzie cała Europa powinna skorzystać na dostępie do nowego rynku kanadyjskiego bez specjalnych ograniczeń.
To tak, do CETA też jeszcze wrócimy.
Natomiast jeżeli schodzimy do poziomu poszczególnych krajów, to istnieje bardziej ten lokalny patriotyzm gospodarczy. On jest silniejszy niż...
No ale nie takie były założenia Unii Europejskiej.
No też założenia nie były takie, że kraje mają przestać dbać o swoje interesy gospodarcze. To też nieprawda.
Są strategiczne interesy Unii jako wspólnoty, ale ciągle nie zapominamy o właśnie partykularnych interesach każdego z krajów. I że powiem tutaj ta solidarność, na którą się powołujemy na poziomie Unii, no, że nie możemy mylić jej z kwestią jakby formalnych, prawnych porozumień w poszczególnych obszarach. Wtedy, kiedy Unia wypracuje wspólne podejście w zakresie polityki energetycznej, no to wtedy będziemy mogli mówić o solidarności Unii Europejskiej, która jest poparta, że powiem, wydyskutowanym i podpisanym porozumieniem na poziomie całej Unii. W tym momencie, tak długo jak będziemy odwoływali się do poszczególnych patriotyzmów czy do solidarności na poziomie mentalnym, no to tracimy jakby ten element tak naprawdę prostego rachunku ekonomicznego i na koniec dnia każdy z krajów będzie podejmował racjonalne decyzje w stosunku do poszczególnych gałęzi gospodarki. I myślę, że im szybciej skończymy z takim, że powiem, nie chcę być naiwnym, ale myśleniem, to po prostu możemy ciągle być zeskakiwani przez decyzje, które niekoniecznie są
po naszej myśli.
Po naszej myśli, tak? I tyle, prawda? Więc jakby całość wysiłków powinniśmy skierować, żeby rzeczywiście taka wspólna polityka energetyczna na poziomie Unii Europejskiej została wydyskutowana i podpisana. A to pozwoli nam na, rzekłem, na pełen komfort, bo w przeciwnym razie co jakiś czas możemy być zaskakiwani przez tego rodzaju decyzje i nie tylko w odniesieniu do, rzekłem, polityki energetycznej.
Mhm. Ja natomiast zastanawiam się, w jakim aspekcie ta decyzja związana jest z Nord Streamem 2. Dlatego, że wniosek Gazpromu bardzo długo leżał w niemieckim sądzie, aż został przedawniony, po czym ponownie został złożony i rozpatrzony pozytywnie w bardzo szybkim tempie. Więc czy tu nie szukać jakichś wspólnych interesów, które gdzieś być może zostały zawarte, a jeszcze czekają na to, żeby zostały publicznie ogłoszone?
A co my możemy w tej sytuacji robić? Oprócz tego protestować, nie protestować, czy po prostu wziąć się porządnie do pracy i dalej dywersyfikować dostawy i starać się zrobić to jak najszybciej, żebyśmy osiągnęli te pełne moce przerobowe i bezpieczeństwo przede wszystkim energetyczne?
No, oczywiście to jest właśnie równoległa praca u podstaw, znaczy właśnie dywersyfikacja jakby własnych dostaw, a z drugiej strony no to oczywiście prowadzenie dialogu w ramach Unii, przekonywanie naszych partnerów, że wspólna polityka energetyczna to w długim okresie jest jakby rozwiązanie korzystne dla nas wszystkich. Tak długo jak tego rozwiązania nie ma, to każdy z krajów będzie jakby w interesie własnej firmy, własnego przedsiębiorstwa, którym każdy z krajów jest, podejmował po prostu racjonalne w tym zakresie decyzje. Także to jest temat jakby oczywiście złożony, natomiast jakby z nas nie zdejmuje to odpowiedzialności za jakby mądrą politykę energetyczną w ramach naszego państwa i dywersyfikację dostaw, a z drugiej strony równoległe prowadzenie dialogu jakby z naszymi unijnymi partnerami.
To zmieniamy troszeczkę temat, troszeczkę tylko, bo już został wspomniany przez pana prezesa Szymborskiego. Unia Europejska i Kanada podpisały w niedzielę w Brukseli kompleksową umowę gospodarczo-handlową CETA. Ona zniesie prawie 99% ceł we wzajemnym handlu, większość barier pozataryfowych, zliberalizuje handel usługami. Powód do radości czy do płaczu, bo jednak CETA wzbudza niesamowite kontrowersje, to może to, co możemy odczarować, to spróbujmy to zrobić.
Ja myślę, że powinniśmy popatrzeć na to, co nam dał dostęp do rynków Unii Europejskiej. Czy on był zły dla naszej gospodarki, czy dobry. W tej chwili rozszerzamy ten obszar o dostęp do rynku kanadyjskiego i oczywiście, że na zasadzie wzajemności. Więc to przyszłość zweryfikuje zdolność naszych przedsiębiorstw, naszych firm do zwiększenia swojego eksportu na rynek kanadyjski, ze względu na to, że koszty tego eksportu się zmniejszą, jak również odporność naszych rynków na wpływ produktów kanadyjskich. Myślę, że to jest normalna gra gospodarcza. Natomiast jestem przekonany, że swobodnego rynku zadziała tylko na naszą korzyść.
Porty będą przeżywały tłok?
Ale dla portów to jest w ogóle już, nie chciałem
ale proszę,
tak egoistycznie
proszę,
mówić.
Dla ale trzeba jest, egoistycznie,
dla
jak najbardziej.
Dla portów to jest fenomenalna wiadomość, dlatego że w obie strony i eksport, i import. Nie mam wątpliwości, że się zwiększy ze względu na brak barier celnych czy innych.
Tak, no to jest kwestia analizy poszczególnych sektorów. Oczywiście będą takie, które w ewidentny sposób na tym skorzystają. Tutaj również w zakresie nie tyle budowy, ale remontu statków. To już dziś jesteśmy jakby w tym obszarze konkurencyjni. Będziemy jeszcze bardziej konkurencyjni w stosunku do stoczni kanadyjskich. Także tu nie ma wątpliwości, że my jakby partykularnie jako region na tym skorzystamy. Natomiast patrząc gdzieś tam szerzej na gospodarkę polską i unijną, no to jest kwestia konkurencyjności firm w poszczególnych branżach, w poszczególnych sektorach. Unia Europejska gdzieś tam dotarła do granic swojego rozwoju i wzrostu i tak długo, jak nie będziemy pozyskiwali nowych rynków, to myślę, ten wzrost byłby ograniczany, a przede wszystkim myślę, że CETA to jest taki podstawowy test na to, czy i na ile my tak naprawdę możemy gdzieś tam w jakiejś dłuższej perspektywie zintegrować się ze Stanami Zjednoczonymi. Także w mikroskali będziemy mieli tego próbkę. Warto się temu, że jak powiem, warto się temu przyglądać, natomiast w kategoriach takich zero-jedynkowych myślę, że to jest zdecydowanie dobry krok, dający nam nową perspektywę, dostęp do nowego, bardzo dużego rynku.
Tym bardziej, że na takim poziomie lokalnym już zrobiliśmy ten pierwszy krok, budujemy promy dla Kanadyjczyków, będziemy remontowali kolejne, więc jakby my już zaczęliśmy, tak?
My tę współpracę prowadzimy, my tam jesteśmy. Jednym z argumentów na nie, i to chyba myślę, nie przedsiębiorcy się boją tej CETY, bo właśnie wszyscy, z którymi rozmawiamy w studiu, albo w przeważającej większości wszyscy, są jak najbardziej za. Boją się ludzie, boją się konsumenci i mówią, że na przykład to furtka dla amerykańskich korporacji, które będą sprzedawały nam tutaj złą żywność, niezdrową, GMO i tak dalej. A ja tak sobie pomyślałam, jeśli to ma być furtka dla amerykańskich korporacji, to dlaczego nie miałaby być furtką dla polskich firm, furtką właśnie do Stanów Zjednoczonych? Trzeba brać pod uwagę dwie możliwości. Działa to w dwie strony przecież.
No nikt nie będzie nam kazał na siłę kupować kanadyjskich produktów, jeśli będziemy mieli wątpliwości co do ich jakości. Z drugiej strony, tak jak pani powiedziała, w momencie, kiedy okaże się, że te nasze polskie produkty są znacznie wyższej jakości, znacznie lepsze od kanadyjskich, daje to szansę na wzrost eksportu.
I rozmawiając ze słuchaczami, właśnie oni takie argumenty przywoływali, tylko jakby w odwrotną stronę. Ja mówię, no ale przecież nasi producenci zyskają, mają szeroki rynek nowy. No tak, ale to nasze dobre jedzenie pojedzie tam. Nie będzie go tutaj, a do nas przypłynie kanadyjskie niezdrowa, niedobra żywność.
Pytanie, czy to nie jest jakiś mit? Myślę, że to jest.
Dlatego tak. Obalamy, też słuchaczom tłumaczymy.
To nie jest tak, że Kanada to jest dziki kraj, w którym nie pilnuje się standardów. Owszem, dyskusyjne jest, są dyskusyjne modyfikacje genetyczne, jeśli chodzi o żywność, natomiast Kanada to naprawdę kraj o wysokich standardach, o wysokiej stopie życiowej i to, co oni produkują i to, co jedzą, to nie jest śmieć. Nie mamy się czego obawiać.
Przykład. W polskim rolnictwie zużywa się trzykrotnie więcej nawozów chemicznych i mineralnych niż w Kanadzie. Oznacza to, że proste i często przywoływane w debacie zestawienie kanadyjska niezdrowa i oparta na chemii żywność kontra zdrowe i naturalne produkty z Polski jest, może być nadużyciem i warto też o tym wiedzieć. Na koniec też troszeczkę o handlu. Zmienił się nasz hit eksportowy, chodzi o napoje alkoholowe. Nie jest nim już wódka, zastąpiło je piwo. W ubiegłym roku z polskich browarów wyeksportowano piwo za ponad 170,5 miliona euro. To o 19% więcej niż w poprzednim roku, wynika z danych GUS-u. Dla porównania, gdy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, sprzedawaliśmy poza krajem zaledwie 2% produkcji piwnej w naszym kraju. No, w czym tkwi tajemnica sukcesu i czy to jest sukces? Bo niestety z tego zestawienia ja nie widziałam, jaki udział w tym mają nasze browary lokalne, te małe, które rzeczywiście świetne piwo produkują.
Według zestawienia największy udział w eksporcie polskiego piwa ma Holandia, co jakby samo przez się się rozumie,
koncerny.
Ponieważ największy koncern jest własnością Holendrów. Mm-hmm. Jakby te piwa są wątpliwej jakości. Natomiast jeśli chodzi o małe browary, mi się wydaje, że one w zasadzie funkcjonują bardziej na rynku lokalnym, polskim.
No bo gdyby brać pod uwagę jakość piwa, to zdecydowanie nasze lokalne browary na piedestale bym stawiała. A to, o czym pan wspomniał, że niedobre, to się zgadzam. Nie będę tutaj mówić
jest pewien browar z Lubuskiego, który eksportuje piwo do Stanów Zjednoczonych i do Szwecji. A w dalszym ciągu zalicza się do małych, lokalnych browarów. Więc można. Mhm.
Ja myślę, że tu w ogóle nie ma żadnej tajemnicy. To jest globalna gospodarka i stąd porównywanie, co robiliśmy tuż przed Unią albo na początku Unii, a dzisiaj, to dotyczy każdej branży. Natomiast proszę sobie również zdawać sprawę z tego, że eksportowanie, owszem, lokalne browary mogą eksportować, to może być znakomite piwo, natomiast wielkość eksportu jest pochodną nakładów marketingowych na rynek, na który sprzedajemy, mm-hmm. i nie ma sprzedaży bez nakładów w markę. Sprzedają się z naszych browarów te marki, które są na świecie znane i dlatego to jest mniej więcej tak przez porównanie do przemysłu samochodowego. Produkujemy bardzo dużo dla różnych marek samochodów. Nie są to nasze produkty, po prostu dlatego sprzedajemy dużo za granicę, bo koncerny wykorzystują tutaj zakłady produkcyjne i tak jest z piwem. W związku z tym, nie wiem, myślę, że piwo jest hitem, to jakiś krótki hit, zobaczymy, co będzie za pół roku.
Tak, natomiast ja może kontynuując ten wątek, jeśli chodzi o markę i nie tyle o piwa, jest ranking.
Króciusieńko, 30 sekund.
Jest ranking przygotowywany dotyczący i krajów jako takich, ale też narodów. I Polska i Polacy również są oceniani jako marka na świecie, więc im ta marka będzie wyższa, tym że powiem, eksport ma szansę, że powiem, funkcjonować z większym powodzeniem. Także to, jakby to jest niezwykle istotne, jakby pokazywanie siebie i swoich, że powiem, najlepszych produktów i najlepszych firm, bo to tak naprawdę będzie decydowało o potencjalnym sukcesie, że powiem, poszczególnych firm w ramach Unii, ale i nie tylko. Także
to trzymamy kciuki w takim razie, żeby to piwo pociągnęło też za sobą inne produkty z naszego kraju w świat. Bardzo serdecznie panom dziękuję. Moimi państwa gośćmi byli dziś Piotr Frankowski, na miary, na morze i handel, Tomasz Socha, dyrektor sekcji podatkowej EY w Gdańsku, Krzysztof Szymborski, prezes BCT, za chwilę wiadomości w Radiu Gdańska. Ja jeszcze raz serdecznie panom dziękuję. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Dziękujemy.